Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Jan Paweł II jest dla mnie autorytetem, gdyż był papieżem, który nie bał się wychodzić do młodzieży i kochał nas.
Odwiedzimy z mikrofonem obóz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, zwanej żywym pomnikiem Jana Pawła II. Z kolei o naszym królewskim, a nie drobnomieszczańskim rodowodzie usłyszymy w okruchach Ewangelii.
Naszym powołaniem jest panować, a nie wiecznie ciułać. Dobry sprzęt, jeszcze lepszy sprzęt i tak do końca życia, tracąc po drodze to, co najważniejsze.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam na magazyn, który zaczynamy od aktualności.
Podrzymskie miasteczko Frascati oczekuje już na jutrzejszą Eucharystię, której Benedykt XVI przewodniczyć będzie rano przed tamtejszą katedrą. W południe papież powróci do Castel Gandolfo, by odmówić z wiernymi Anioł Pański. Diecezjanie Frascati przygotowują się duchowo do papieskiej wizyty. Na wszystkich mszach odmawiają specjalną modlitwę, którą ułożył na tę okazję tamtejszy biskup Raffaello Martinelli. Zapytaliśmy go, jakie nadzieje wiąże z jutrzejszym wydarzeniem.
Osobiście pragnę, by przybycie papieża przyniosło umocnienie wiary w każdym z nas, także dlatego, że stoimy u progu roku wiary, który Ojciec Święty ogłosił dla całego Kościoła. Jesteśmy wierzący, ale musimy w tym coraz bardziej wzrastać. Modlimy się o miejscowe powołania, których w naszej diecezji od ponad 20 lat brakuje. Kiedy nadeszła zapowiedź wizyty papieża, wielu diecezjan, przedsiębiorstw, instytucji pytało mnie, co mogą mu ofiarować. Zaproponowałem, by zamiast jakichś przedmiotów przygotować koperty z czekiem wystawionym na jego świątobliwość Benedykta XVI i kartką wyjaśniającą, że jest to ofiara na jego międzynarodową działalność charytatywną. Pragnąłbym, by ta ofiarność była pomocna dla Ojca Świętego, który troszczy się o potrzeby całego świata.
Wrześniowa podróż Benedykta XVI do Libanu i sytuacja na Bliskim Wschodzie to perspektywa, w której można widzieć środowy koncert w Castel Gandolfo. Tak spojrzał na niego ksiądz Federico Lombardi w swym cotygodniowym felietonie Octava Dies.
Watykański rzecznik przypomniał, że piątą i szóstą symfonię Beethovena grała Orkiestra Młodych Muzyków Izraelskich, Palestyńskich i z innych krajów arabskich, założona przez wielkiego żydowskiego dyrygenta Daniela Barenboima i zmarłego już palestyńskiego literata Edwarda Saida.
Rzeczywiście, uprawianie sztuki wychodzi daleko poza przyjemność estetyczną. Może stać się potężnym przesłaniem wartości żywotnych dla rodziny ludzkiej. Może stapiać razem dzięki muzyce talenty ludów różnej kultury i religii, czyniąc je ambasadorami pokoju. Żydzi, muzułmanie i chrześcijanie, którzy zestrajają nie tylko instrumenty do harmonii dźwięków, ale też duszę do umiejętności życia i budowania razem. Papież wybiera się we wrześniu do Libanu, by zanieść wiernym i całym narodom Bliskiego Wschodu owoce zgromadzenia biskupów tego regionu sprzed 2 lat. Po nim kraje arabskie ogarnęło głębokie wrzenie, Syrię dręczy przemoc, Ziemia Święta nadal czeka na rozwiązanie niekończących się konfliktów i napięć. Jak jednak powiedział papież, trzeba dalej pracować dla pokoju, odrzucając zbrojną przemoc, podejmując wysiłek osobistego i wspólnotowego nawrócenia, cierpliwie szukając możliwości porozumienia na drodze dialogu. Ten koncert to znak nadziei, może niewielki, ale o ogromnej sile duchowej, dobra zapowiedź również na najbliższą podróż papieża.
Drogowskazie życia.
W Lublinie dobiega końca wakacyjny obóz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, na którym przebywa około 1300 gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami. Nazywani żywym pomnikiem Jana Pawła II są widoczni i poprzez młodzieńczy entuzjazm, i poprzez zaangażowanie modlitewne.
Ręce apostolskie!
Pod wodzą...
Owe szalone apostołki, bo 12 dziewcząt to jedna z grup, w których opiekunami są stypendyści już studenci bądź siostry zakonne. Władzom miasta i regionu bardzo zależało na tym, by maksymalnie wesprzeć ich pobyt.
A my dumni jesteśmy, że w jednej grupie 1300 osób możemy przyjąć osoby zaciekawione światem i przyszłością swego bycia w tym świecie.
Będziemy prezentować i szlaki turystyczne, przedstawiać najlepsze i najpiękniejsze zabytki naszego miasta. Staramy się pokazać miasto od strony kulturalnej, atrakcyjnej jak najbardziej, ale także chcemy pokazać ten potencjał intelektualny naszego miasta.
Kochani młodzi, życzę wam,
arcybiskup Stanisław Budzik,
aby spotkanie z Lublinem, miastem inspiracji, także duchowych, miastem tak blisko związanym z Janem Pawłem II, pozwoli wam zobaczyć piękno wiary i miłości. Być stypendystą fundacji związanej z błogosławionym Janem Pawłem II oznacza wziąć na siebie większą odpowiedzialność za przyszłość naszej małej i wielkiej ojczyzny, za przyszłość Kościoła i świata.
Fundacja powstała w roku 2000 po pielgrzymce papieża w roku 99, gdzie papież wyraźnie sugerował to, iż obszar biedy i ubóstwa po przekształceniach roku 89 jest wyzwaniem nie tylko dla państwa, ale także dla synów i córek Kościoła, którzy powinni być wrażliwi na biedę.
Ksiądz Dariusz Kowalczyk.
Fundacja zajmuje się przede wszystkim upamiętnieniem pontyfikatu Jana Pawła II i czyni to w sposób bardzo specyficzny, budując żywy pomnik Ojca Świętego, którym są nasi stypendyści. Pochodzą z małych miejscowości, z niewielkich miasteczek i wsi, są bardzo zdolni, przede wszystkim pochodzą z rodzin, którym się nie powodzi materialnie dobrze. No i rozpoczęliśmy od 500 stypendiów, dzisiaj mamy stypendystów 2,5 tysiąca, pochodzą z całej Polski. Oprócz pomocy materialnej otrzymują jeszcze bardzo solidną pomoc w postaci formacji, a także integracji. I temu służą właśnie obozy wakacyjne. Jesteśmy na obozie w Lublinie. Jest to 10. obóz w wymiarze ogólnopolskim.
Chociaż Ogólnopolski Dzień Papieski pod hasłem Papież Rodzin odbędzie się w październiku, to stypendyści mieli już swój taki dzień. Przygotowali różności, na przykład cytaty z Jana Pawła II schowane w balonikach.
Troska o dziecko jest pierwszym podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do jury.
Weronika Wawer. Jan Paweł II jest dla mnie autorytetem, gdyż był papieżem młodych, papieżem, który nie bał się wychodzić do młodzieży i kochał nas, kochał.
Nazywam się Agata. Z obozu zabiorę przede wszystkim na dużo, dużo pozytywnych wrażeń i nowe znajomości.
Najlepszy obóz w ogóle w moim życiu. No jest bardzo fajnie, mamy różne takie zabawy integracyjne, tak dużo śpiewamy.
Każdy z nas daje coś innego od siebie, możemy wymieniać się tymi doświadczeniami i przez rozmowę, przez różne spędzenie czasu, przez te wszystkie atrakcje, przez wspólne działanie możemy coraz bardziej się udoskonalać, dlatego obóz naprawdę bardzo mi się podoba, jest świetny.
Nazywam się Marcin. Co robi stypendysta, kiedy jest zmęczony? Stypendysta nigdy nie jest zmęczony.
To dopiero młodzieńczy entuzjazm. Na pewno przydatny na uniwersytecie.
W misję naszego uniwersytetu
profesor Agnieszka Lekka-Kowalik, prorektor elekt KUL.
Jest wpisana dbałość, troska o etyczny wymiar różnego typu działalności. Polityki, ekonomii, ale także nauki.
Mateusz Bichun z Opola. Tematy są interesujące, choćby jak powstają encyklopedie, takie rzeczy, których nie można się dowiedzieć z książek, tak, od razu. No, tutaj można trochę pogłębić swoją wiedzę, ciekawość, jakoś swoją nakarmić.
Ja się nazywam Andrzej Zykubek i jest mi niezmiernie miło, że Państwo przyszliście na mój wykład. Chciałem Państwu powiedzieć kilka słów na temat najstarszych śladów życia na Ziemi. A żeby dojść, że tak powiem, do sedna sprawy, myślę, że trzeba było najpierw zapoznać się z historią Wszechświata. I teraz tak, czy da się pogodzić naukę i religię?
Anna Daniewicz, studiuję na 5 roku filologię polską. Nasi stypendyści uczestniczyli też w wykładach na innych uczelniach, na Politechnice, na Uniwersytecie Medycznym, Przyrodniczym. Tak naprawdę każdy uniwersytet otworzył nam swoje drzwi.
Poema to mieście Lublinie. To jedno z takich najciekawszych dzieł Józefa Czechowicza, lubelskiego poety, ale nie tylko lubelskiego.
W ośrodku Brama Grodzka na Starym Mieście można było poznać jego historię i nawet usłyszeć imitację przedwojennego Lublina, w którym 1/3 stanowiła społeczność żydowska.
Kirkut, czyli stary cmentarz żydowski, jest jednym z najstarszych cmentarzy żydowskich w Polsce. I między innymi w Lublinie znajduje się najstarszy żydowski nagrobek w Polsce. Pochodzi z połowy XVI wieku.
25 lat temu Lublin odwiedził Jan Paweł II. Teraz młodzi sami chcieli podjąć wraz z innymi jego modlitwę w miejscu zbrodniczych działań hitlerowców.
W tym miejscu zginęło bardzo dużo ludzi, którzy tak naprawdę byli niewinni, a zginęli za to po prostu, kim byli, za swoją narodowość, za to, że komuś nie pasowali i ponieśli taką śmierć, którą mogły ponieść dziesiątki tysięcy innych ludzi. I też bardzo mnie dzisiaj zastanawia to, dlaczego akurat oni musieli zginąć i dlaczego akurat tyle ludzi, dlaczego akurat w tym miejscu. Mam mnóstwo pytań, jeśli chodzi o to miejsce. I uważam, że to dzisiejsze nabożeństwo było wspaniałym takim aktem poświęconym dla tych wszystkich tutaj poległych. Zginęło tutaj wiele Żydów, wielu Polaków i dzisiaj szczególnie w tych modlitwach w różnych językach było to widać.
Panie, do Ciebie się ucieka.
Twoich żertw Majdanka ta inszych koncentracyjnych taborów i miejsc śmierci.
Według mnie pokój jest najważniejszą rzeczą, mieć rodzinę, no i zapewnić im jak najlepsze warunki, żeby nie bać się o to, że w każdej chwili może ktoś odejść, zginąć lub na przykład zabrany do obozu, jak to się działo kiedyś. Kuba z Brzezin koło Łodzi dostaje stypendium od 2 lat.
No ja jestem Weronika, z małej miejscowości niedaleko Warszawy i korzystam ze stypendium od 2 lat.
Jan Paweł II naprawdę żyje, oprócz tego, że żyje w świętych obcowaniu. My się do niego modlimy przez jego wstawiennictwo, czytamy jego myśli. To jeszcze żyje w tych młodych ludziach, tych, którzy chcą realizować jego nauczanie w swoim życiu. Dla mnie tym jest właśnie żywy pomnik i on po prostu rośnie, on naprawdę rośnie, on nie stoi w miejscu.
Jak dla mnie Lublin jest bardzo przyjaznym miastem, bo ludzie też często nas zaczepiają, pytają się, są ciekawi, kim jesteśmy, zagadują, normalnie chcą z nami rozmawiać.
Stypendysta właśnie dlatego został stypendystą, żeby ciągle szukać czegoś w świecie do ulepszenia. Ciągle szuka nowych rzeczy, ciągle po prostu działa, ciągle robi coś na chwałę Jana Pawła II, na chwałę Chrystusa. I być stypendystą to nie znaczy tylko otrzymywać pieniądze, a znaczy po prostu sprawiać, żeby ten świat stał się lepszy.
W niedzielę po południu końcową mszę dla stypendystów odprawi przewodniczący Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia kardynał Kazimierz Nycz.
A reportaż z obozu stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia przygotował Krzysztof Chudzik.
Okruchy Ewangelii. Wyszli i wzywali do nawrócenia. Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń. Jezus przywołał do siebie 12. Kiedy mowa o apostołach, oczyma duszy widzimy ich wizerunki umieszczone w naszych kościołach. Starszych mężczyzn z długimi brodami i siwymi włosami. Chrystus nie powołał jednak starców. Najmłodszy Jan mógł mieć lat 18, najstarszy Piotr 25. Dokładnie tyle, ile nasi młodzieńcy w seminarium. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus czyni z nich misjonarzy. Pierwszych misjonarzy. Jeśli zadanie, które im powierzył mimo młodego wieku i braku doświadczenia, zakończyło się sukcesem, to warto, aby rady, których im wtedy udzielił, wziąć sobie do serca. Na mocy Chrztu Świętego i bierzmowania wszyscy na swój sposób mamy bowiem być misjonarzami. zaczął rozsyłać ich po dwóch. Po dwóch, ponieważ zgodnie z prawem mojżeszowym tylko świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Po dwóch, aby pokazać, że Ewangelię głosi się we wspólnocie i że prywatnie nikt nie może mieć na nią monopolu. Po dwóch, ponieważ pierwszym kazaniem, zanim jeszcze misjonarze otworzą usta, powinna być ich jedność. Trudno, aby nie zabolał nas w tym miejscu skandal rozbicia Kościoła i istnienie ponad 350 różnych wyznań chrześcijańskich. Po dwóch wreszcie, ponieważ nasz mistrz doskonale wiedział, jak trudna i niebezpieczna może być samotność apostoła. 17 lat siedzę już tutaj w buszu i jeszcze nikt z mojej diecezji mnie nie odwiedził, mówił kiedyś wyraźnie rozgoryczony jeden z misjonarzy. Przykazał im, żeby nic z sobą nie brali, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Chrystusowi chodziło nie tyle, jaki miał być bagaż podróżny pierwszych misjonarzy, ale jaki miał być ich duch, choć doświadczenie uczy, że te sprawy są akurat ze sobą wzajemnie powiązane. Wie o tym każdy, kto tylko na chwilę wpadł do supermarketu po jedną małą rzecz, wyjeżdżając po kilku godzinach z obładowanym wózkiem. Rzeczy lubią się do nas przyklejać, lubią nas absorbować, zabierając nam czas i wolność. Właśnie przed tym Chrystus próbował przestrzec swoich uczniów, aby rzeczy nie przysłoniły im horyzontu nakreślonego przez Boga. Dokładnie przed tym samym przestrzega każdego z nas, przypominając, że nasz rodowód jest królewski, nie drobnomieszczański, że naszym powołaniem jest panować, a nie wiecznie ciułać. Dobry samochód, jeszcze lepszy samochód, dobry sprzęt, lepszy sprzęt, jeszcze lepszy sprzęt i tak do końca życia, tracąc po drodze to, co najważniejsze. Nie znam się na tych nowych markach aut, powiedział ostatnio znany w Polsce kaznodzieja. Jeszcze mniej na komputerach i telefonach. Przy stole więc, wśród młodych księży, na ogół milczę. Szkoda tylko, że gdy wychodzimy na ambonę, milczą oni. Milczymy niestety także i my w wielu sytuacjach i środowiskach, do których zostaliśmy przez Chrystusa posłani. To są nasze misje. To jest nasza Afryka i Azja. Czasem nawet trudniejsza niż ta za morzami. Wszak więcej odwagi wymaga dzisiaj głoszenie Ewangelii ochrzczonym, aniżeli poganom. Będąc uczniami Chrystusa, strach nie przystoi jednak naszemu stanowi. Panie Jezu, Ty wezwałeś nas do głoszenia Twojej Ewangelii. Umocnij w naszych sercach ducha apostolskiej gorliwości, abyśmy słowem i czynem mogli zawsze świadczyć o Tobie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Okruchami niedzielnej Ewangelii dzielił się z nami ksiądz Arkadiusz Nocoń. I tym rozważaniem kończymy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.